Pewnie wypada na początek się przedstawić, bo tak mnie wychowano. Na imię mam Jacek, nazywam się Pulikowski. Tak bliżej, dobrze. Wyżej, bliżej, ja się zegnę, ja się garbię, bo jestem stary już i trochę techniki się gubię, ale to potem myślę, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia z tym przedmiotem. Tak, będzie. Tak trochę musi być zgięty, bo ja nie mogę taki wyprostowany stać. Trochę ta odległość jest pesząca, bo lepiej jakbyśmy sobie siedli po polsku mówiąc w kupie tak bardziej, ale nie, chyba to już jak z kolei stąd widzę wszystkich. Ja myślę, że jak pozwolimy sobie nawzajem, to będziemy mogli mimo tej powiedzmy niesympatycznej odległości, będziemy mogli do pewnych intymności nawet dojść. To kwestia przyzwolenia obu stron, prawda? Czasami słuchacze pozwalają pójść bardzo daleko, a czasami słuchacze stwarzają barierę, że to już dla nich, to już ich przekracza, czy jest nieakceptowalne. Na szczęście mam czasem do czynienia ze słuchaczami nie z ulicy, tak całkiem losowo, i te spotkania najbardziej lubię, bo nie muszę tu nic w bawełnę owijać. Mogę mówić dość jasnym, prostym tekstem i mieć nadzieję na bycie zrozumianym. Z tego przedstawienia się najważniejsze to imię, nazwisko powiedziałem, nie ma tu mojej żadnej zasługi. Pewnie najważniejsze jest to, że żyjemy w jednym małżeństwie, to ja, znaczy ja z jedną żoną, dzisiaj to chyba trzeba dodawać, która jest kobietą, tak? I nie zamierzam zmieniać konfiguracji, że 33 lata już ponad, że szczęśliwie doczekaliśmy się trójki dzieci. I to nasze czekanie było specjalne, bo najstarsza córka ma 20, niedługo skończy 22 lata. Łatwo policzyć, że pierwsza ciąża trwała prawie 12 lat. To nie był nasz pomysł. Zostaliśmy tak doświadczeni i pewnie dlatego, że nie mieliśmy dzieci, tak nas z łatwością wepchnięto w działalności różne, tuż poselstwo rodzin. I szczególny teren, jestem trochę podstępem, bo ja się zgodziłem te 30 lat temu na prowadzenie poradni dla młodzieży. Jako starszy kolega, świeżo po studiach, wydawało mi się, że no jakoś tam miałem coś takiego, że ludzie przychodzili do mnie się zwierzać, prawie, że od przedszkola. I no tak, tak z kolegą w szkole podstawowej załatwiałem z ich rodzicami pozwolenia na coś tam, bo rodzice się nie chcieli zgodzić, to mnie tam ciągnęli do domu. Ja tam bajerowałem jakoś i okazywało się, że było niemożliwe, stawało się możliwe. No więc powiedzmy, jakąś tam umiejętność rozmów z ludźmi, słuchania w szczególności miałem. Mówię, może się komuś przydam. I do tej poradni młodzieżowej dla młodzieży zaczęły bardzo szybko przychodzić małżeństwa. Ku mojemu przerażeniu. I ja słuchałem z przerażeniem rzeczy, które mnie przerastały. Oczywiście nadal przerastają. Ale jeżeli już tak przez 30 lat słucham różnych niedoli małżeńskich, to się nasłuchałem. I to się nazbierało tyle tego, że już raz, że nie sposób to utrzymać w sobie, a dwa, że nie wolno tego, nazwijmy to, pod korcem trzymać. Bo to są rzeczy bardzo ważne. Oczywiście nie będę tu opowiadał, że Kowalscy to to, a Malinowscy to tamto, bo żadnych takich uprawnień nie ma. Myślę, że nie musimy się z tego tłumaczyć. Natomiast pewne zjawiska tak. Anonimowo o pewnych zjawiskach, które występują na tym polu, który ja obserwuję, powiedzmy, to jest pole źle mających się małżeństw. Bardzo wiele z tego wynika. I no jest tak, że problemy się powtarzają. Ja, żeby ogarnąć to wszystko, co się nastawiam, to już tysiące godzin, tysiące. To no musiałem jakoś porządkować dla pań. Ważna informacja, że my mężczyźni nie mamy tego geniuszu co wy i my musimy sobie rzeczy porządkować, prawda? Kobieta nie musi, wystarczy zajrzeć do damskiej torebki, ale nie będziemy tego robić. Nie musi porządkować. Może 10 kanałami jednocześnie odbierać i się w tym nie pogubić. My mężczyźni musimy sobie to układać i pozwólcie nam na to i nie wprowadzajcie nam na swoich kodów porządku do naszych rzeczy na przykład. To jest wielkie utrapienie, jak kobieta układa na przykład książki naukowe męża. Autentyczna sytuacja i gość taki prawie, że z pianą na ustach wpadł do poradni, od progu krzyczał, że się rozwodzi. Młody, gniewny naukowiec miał w swoim pokoju porozkładane fiszki, karteczki, notatki powieszone na ścianach, na podłodze, na stosikach i żona mu to wszystko pięknie poukładała. A jeszcze książki okładkami, wielkościami i kolorami okładek, prawda? Bardzo było estetycznie, ale gość jakoś nie potrafił się tym zachwycić. Ale dochodząc do rzeczy, więc mamy ten ogromny zbiór danych. My, mężczyźni, musimy to według jakichś kodów porządkować. Gdy zacząłem porządkować, to w zasadzie wyszło na jedno. Wszyscy, na początku myślałem, wszystkie złe, źle mające się małżeństwa mają te same problemy. Problemy, które można właściwie na palcach jednej ręki wymienić. Ale jak zacząłem dalej się w to wmyślać, o tym mówić, czasem pisać, to doszedłem do dalszego wniosku, dziś dla mnie oczywistego, wtedy to jeszcze nie było oczywiste, że to nie tylko jest to doświadczenie pobrane ze źle mających się małżeństw, ale to doświadczenie dotyczy wszystkich małżeństw. Te 5 terenów, które sobie ja wybrałem, 5,5, 6, no, mam 5 palców, więc nazywam 5, jeden z podpunktem. Te 5 terenów, które sobie wybrałem, ponazywałem, to są tereny ważne dla wszystkich bez wyjątku małżeństw. I każde, najlepsze nawet małżeństwo ma szansę, inwestując w te tereny, bardzo efektywnie poprawić jakość swojego małżeństwa. Po prostu ważne tereny. Jeszcze chwilkę się podroczę i nie będę ujawniał tych 5 terenów, bo ponad nimi jest jeszcze jeden, ale to też za chwileczkę. Jak zapowiedziałem, liczę na to i tak sobie założyłem, że będziemy mogli tu rozmawiać bardzo, bardzo szczerze. I moje mówienie jest naznaczone, powiedzmy, jakąś logiką. Ja mam wykształcenie techniczne. Czasem nie przedstawiałem gdzieś tam doktor. Tak, jestem doktorem nauk technicznych. Księża tak lubią pan doktor mówić. I kiedyś jeden ksiądz, już nieżyjący, wspaniały kapłan, robił taki cykl spotkań dla małżeństw, poprosił mnie, żebym coś tam powiedział o płciowości. Przedstawił pan doktor Jaczek, bardzo grzecznie, ładnie. No i potem miał kłopot, bo ja sobie poszedłem, a do niego zaczęły przychodzić do biura panie prosić o adres tego ginekologa, prawda? Bo to skojarzenie jest jednoznaczne, prawda? Doktor, lekarz. A oczywiście żona się nie zgodziła na praktykę i nic z tego nie wyszło. Ale tak poważnie, jednak to wykształcenie, ten zawód, nauczycielem akademickim, uczę studentów ścisłych przedmiotów, oczywiście wpływa na sposób mojego myślenia. I go teraz już na starcie muszę się z czegoś wytłumaczyć, bo jak ktoś, obserwujący rzeczywistość, w której żyjemy, zaczyna przykładać miary logiczne do tego, zaczyna ustawiać fakty w logiczne ciągi, to natychmiast staje się zwolennikiem teorii spiskowej dziejów. Bo jeżeli widać, że coś logicznie wynika z jakiegoś zamysłu i chcemy to o tym powiedzieć, to nazwać, no to właśnie, no tak, teoria spiskowa dziejów. Zresztą to jest znakomity chwyt na wytrącenie ludziom, dzielenie się przemyśleniami na temat przyczyn i skutków tego, co się w świecie dzieje. Rzekomo wszystko jest losowo, tak? Nawet człowiek powstał na skutek przypadkowych tam zmian ewolucyjnych, tak? I tam mu coś wyrosło, coś mu nie wyrosło. Z męską logiką to się nie godzi. To nie tak. I tam czasem sobie pozwalam na taki żarcik opowiedzieć tym, którzy tak patrzą na mnie, jak na tego spiskowca, że takie dwie świnie się spotykają, przy korycie stoją, żrą to swoje pyszne jadło, upasione już są tak do granic możliwości. Jedna do drugiej mówi: wiesz, a ja słyszałam, że oni nas tak dobrze karmią, dlatego żeby nas potem zarżnąć i porobić nas kiełbasy. A ty znowu wyskakujesz tą swoją teorią spiskową dziejów. I ja, mimo że zakazuje się logicznie myśleć, zakazuje się mieć poprawności politycznej, nie myśleć się nakazuje, nie myśleć, a zakazuje myśleć logicznie, to jednak sobie czasem pozwalam na myślenie i pozwalam sobie na wyciąganie pewnych wniosków dla mnie oczywistych. I to, że mnie jakiś oszołom nazwie z tego tytułu oszołomem, w zasadzie zupełnie mi to nie przeszkadza. Tak? jestem jakby ponad to i to zupełnie spokojnie. Mówię, dlatego lubię w takim gronie mówić, gdzie narażanie się na to jest znacznie mniejsze niż w losowej grupie przeciętnie zebranej z ulicy, prawda? Dlatego pewne rzeczy będę otwartym tekstem mówił i nazywał. Jeszcze jedna rzecz. Ja tu chcę się podzielić pewnymi zdobyczami, pewnymi wymyśleniami, przemyśleniami, przeżyciami, w pewnym sensie bardzo intymnymi, są ta odległość jest trochę taka niekomfortowa. Otóż też myśląc o życiu, o swoim życiu, o swoich różnych doświadczeniach, też sobie pewne wnioski wyciągam, pewne sobie rzeczy układam. Jest to zwłaszcza ważne, żeby jasno, czytelnie widzieć pewne sprawy w spotkaniu z młodymi ludźmi. Bo trzeba być wiarygodny, prawda? Aby być wiarygodnym, trzeba mówić to, co się myśli, a nie to, co należy mówić, czy co się nauczyliśmy mówić, prawda? Ja sobie użyłem taką hierarchię. Są jakieś czyny człowieka. I dobrze, jeżeli one są dobre, bo mamy przesłanie jeszcze Karola Wojtyły, osoba i czyn, że człowiek, który dobrze czyni, nawet niepostrzeżenie dla siebie samego staje się dobry. Ale czyny to nie wszystko. Gdzieś czyny poprzedza mowa. I ludzie, którzy źle mówią, a dobrze czynią, są w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Bo za chwilę mogą zacząć czynić tak, jak mówią. Więc dobrze jest dobrze mówić. Ale to mówienie znowu z czegoś wynika. Z myślenia. A to myślenie z kolei wynika z gdzieś tam, czasem nawet nieuświadamianych najgłębszych tęsknot. Ja chciałbym się dokopywać do tych najgłębszych tęsknot, w pewnym sensie oczyszczać w sobie i dawać narzędzia do oczyszczania w nas wszystkich. Bo jeżeli te nasze najgłębsze tęsknoty będą cudowne, klarowne i czyste, to wszystko dalej już logicznie, to nasze myślenie będzie dobre, nasze mówienie będzie dobre, nasze działanie będzie dobre. Popatrzmy, brat syna marnotrawnego dobry był. Przyzwoity był, prawda? No przecież nigdy tam nic nie wychylił się przeciwko woli ojca, postępował dobrze, czyli był porządnym, uczciwym człowiekiem na nasze dzisiejsze myślenie. I co się dzieje, gdy wraca brat marnotrawny, który majątek poszedł z dalekie strony i stracił majątek? Niepowiedziane na co? Zwróćmy uwagę na to. Poszedł z dalekie strony, stracił majątek. Nie wiemy. Upodlił się, zszedł na samo dno ze świniami. Nawet nie jadł tego, co jadły świnie. Już gorzej nie można wymyśleć. Ojciec go przyjmuje, a wściekły brat zawisny nie chce wrócić do domu ojca. Dlaczego? I on mówi dlaczego. Bo tamten kurcze blady z nierządnicami się zadawał. Z brata się dowiadujemy. To była jego tęsknota. On się nie zdobył na tę nierządnicę, ale chciałby też się tak pobawić. On się czuł skrzywdzony, on miał gorzej. Tamten się pobawił z nierządnicami, ojciec go przyjął, wygrał. A ja biedny nigdy nie poszedłem, prawda, w długą gdzieś tam i mam krzywdę. Biedny był ten brat zawisny przez tą głęboko gdzieś ukrytą, może nieujawnioną do tego momentu tęsknotę. Że on też by się chciał z nierządnicami zabawiać. I bardzo wiele zła dzisiejszego świata, które wychodzi czasem w zupełnie niespodziewanych przez nas okolicznościach, jacyś ludzie porządni, nagle gdzieś tam coś się dzieje, wynika właśnie z tych najgłębszych tęsknot. Mają nieuporządkowane najgłębsze tęsknoty. O, chociażby to przykazanie nie cudzołóż. No jestem przyzwoitym, wiernym mężem, no już trudno, no. Już jestem w kościele, no już muszę tak być, prawda? Ale te dranie to kurczę mają lepiej. Ci to się pozabawiają, nie? Nie muszę tak wszystko porządnie, pobożnie. No już trudno, wytrzymam, no w końcu jestem rzymski katolik, tak? No oczywiście nie tędy droga. Nie ten drugi, jak nas zaczepiają, a bo wy katolicy wam nie wolno, to podnośmy głowę, chwileczkę, czego mi nie wolno? Zabijać? Cudzołożyć? Kraść? Czego mi nie wolno? Czego mi zabroniono, co służy mojemu dobru? Pokaż mi choćby jedną rzecz. A to, że ja mam dobry drogowskaz, nieomylnego, Stwórcy, którego czasem z młodzieżą nazywam producentem. I nie po to, żeby sobie żartować ze stwórcy, tylko żeby przybliżyć taką konkretność myślenia. Producent wie, co wyprodukował, wie, co służy jego dobru. Dał instrukcję obsługi. Właściwie jednopunktową. Będziesz miłował. Większość nie rozumie tego słowa, będziesz miłował. No więc producent wydał instrukcję 10-punktową. 3 pierwsze punkty dotyczą relacji z producentem. 7 następnych relacji międzyludzkich i nie ma tam żadnego podstępu. I nie ma tam żadnego chęci odebrania czegokolwiek człowiekowi. Jeżeli nasze tęsknoty ulokują się w kierunku ekstremalnej, maksymalnej czystości, że to jest największe szczęście człowieka. Być takim, jakim mnie on zaplanował. I wtedy będzie mi najlepiej już tu na ziemi. To nie to, że gdzieś tam dostanę nagrodę wieczną. Tu na ziemi będzie mi najlepiej. Osoba, która żyje w zgodzie z przykazaniami, już tu ma dobrze. Nie znaczy, że ma dużo dóbr, tylko ma się dobrze. Jest jej dobrze i jest z nią dobrze. To jest bardzo ważne, bo część naszego samopoczucia dobrego wynika z tego, jak ludziom jest z nami. I nie da się tego oderwać. Nie da się tego rozdzielić. To nie tylko, prawda, ja mam sam się w sobie dobrze czuć. Jeżeli widzę, że ludzie są mi życzliwi, to mi jest lepiej. Łatwiej mi jest też być życzliwym dla innych. Oczywiście to się wzajemnie napędza. Tak więc te najsubtelniejsze tęsknoty, chciałbym tutaj do nich dotrzeć i je próbować porządkować. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko 2 słowa dosłownie, może tak pod pretekstem piątku. Jakieś moje osobiste bardzo przemyślenie na temat cierpienia i jednocześnie spostrzeżenie. Jeżeli jakieś cierpienie przychodzi, fizyczne czy inne, i to cierpienie, jako człowiek wierzący, przetwarzam na jakiś tam współudział w męce Chrystusa, to jeżeli to cierpienie mi zafundował zły duch, to nie wycofa. Bo on nie chce, żebym ja to na dobro przetwarzał. A jeżeli to cierpienie zsyła mi dobry duch, to znaczy, że ja mam to przecierpieć. Znaczy, znika w ogóle podstawa buntu przeciwko cierpieniu. Pewne cierpienia można odsunąć, jeżeli są ze złej strony, bo one w tym momencie, jeżeli one by mnie doprowadzały do buntu przeciwko Bogu, to oczywiście zły duch by mnie podsyłał coraz mocniej. Oczywiście on jest inteligentny. Jak się zorientuje, że ktoś już nie reaguje na te złe, no to podsyła dobre i to jest drugie niebezpieczeństwo. A nie za dobrze mi, a cieplutka, wygodnia, wszystko się udaje. To też trzeba nad tym ciągle wzbudzać refleksję. Bo to, że jesteśmy w zasięgu rażenia, a w każdym razie jesteśmy przedmiotem zainteresowania tego ducha, to jest oczywiste. Im bardziej się przytulamy do Chrystusa, tym on jest bardziej na nas wściekły. Ale zauważmy, jeżeli Pan Bóg nie zostawił sobie, dając człowiekowi wolną wolę, mocy zmuszania człowieka do robienia dobra. Nie. Pan Bóg patrzy i jest mu smutno, po Bożemu, jak człowiek źle wykorzystuje dobrą wolę, ale nie interweniuje. Te wszystkie głupie pomysły, dlaczego Pan Bóg dopuszcza zło. Nie, czy Pan Bóg nie wyprodukował żadnego zła. Dał człowiekowi wolną wolę. I pewnie boleje bardzo nad tym, jak ten człowiek tą wolną wolę wykorzystuje. Ale jeżeli Pan Bóg sobie nie zostawił mocy dawania, zmuszania człowieka do dobra, to chyba logicznie się wydaje, że nie udzielił również mocy złemu duchowi zmuszenia nas do zła. To jest niesamowicie optymistyczne. Jeżeli nie zaczniemy współpracować ze złem, zły duch jest bezsilny. Nie może się do nas dobrać. Tak jeszcze się obwarujemy modlitwą, sakramentami, to nie to, że ja się śmieję, czy ja mówię, że ja się nie boję złego ducha. Nie, nie, nie. Ale on naprawdę jest bezsilny wtedy, kiedy my przytulamy się do Pana Boga, do Jego przykazań, do sakramentu, poprzez Kościół oczywiście, bo innej drogi sakramentów nie mamy. Takie, to tak, takie na marginesie jakieś moje własne spostrzeżenia. W tym duchu również bardzo też myśląc, bardzo mnie ucieszyła pewna myśl, którą od kilku lat w sobie noszę, a mianowicie zdanie Jana Pawła II, który powiedział: Pan Bóg zabiera człowieka w najlepszym dla niego momencie, najlepszym dla człowieka momencie. Wtedy też bunt przeciwko tym śmierciom, jakimś dziwnym momencie, wydaje nam się absurdalnym i tak dalej, a że to był najlepszy moment dla tego człowieka. Uwierzmy trochę Panu Bogu. Uwierzmy trochę, że to nie jest tak, że się zabawia tym życiem człowieczym. A z drugiej strony każdy z nas może, to może dziwnie zabrzmieć, ale może sobie zapewnić długowieczność, jeżeli stale, każdego dnia będzie bliżej Pana Boga. Bo jeszcze nie nadszedł ten moment, że jest to najlepszy moment do zabrania go z tego świata. I ja sobie w tej chwili nie żartuję. Coś w tym jest. Człowiek, który staje się coraz lepszy, a granicy nigdy nie ma, tak logicznie rzecz biorąc, ma wielką szansę na to, że będzie mu dane dość długo czasu na to, żeby się stawał jeszcze lepszy. Może tak trochę to brzmi podejrzanie, ale takie mam o sobie myśli, którymi się tu przy okazji dzielę. Ale mieliśmy dojść do małżeństwa. I teraz już na ten teren wchodzimy, do tych pięciu powodów. I znowu, zanim jeszcze je wymienię, to nie wolno moim zdaniem mówić na żaden poważny temat, jeżeli się nie określi celu. Człowiek jest istotą myślącą i mówiąc o czymś ma określić nawet sobie cel. Ja tu przyjechałem, bo mnie zaprosili, więc jestem usprawiedliwiony, tak? Ale ja sobie też stawiam pewne cele, które chciałbym przynajmniej zaproponować. Chciałbym coś uruchomić, no, w miarę możliwości w umysłach i w sercach. Chciałbym, żeby bilans tych spotkań mi się opłacił. To znaczy, żeby się dokonało jakieś dobro. To jest kolejna taka myśl. Jeżeli ja uruchomię dobro i ja sobie już tam, nie wiem, umrę, leżę sobie spokojnie w grobie, tam zostałem osądzony szczegółowo po śmierci, dobre, złe, ale ja już sobie dawno nie żyję, a dobro przeze mnie uruchomione działa. To w sądzie ostatecznym, z tego jak ja to rozumiem, będzie oceniony skutek pobytu mojego pobytu na ziemi. I to dobro leci na moje konto. Ja już palcem nie kiwam, a to leci na moje konto. Zresztą jak niesamowicie interesowne i mądre jest rozsiewanie dobra wokół siebie. Jak biedni są ludzie, którzy tego w ogóle nie wykorzystują. W banku lokują, gdzieś tam. Kiedyś sobie mówili, to jest pewne jak w banku. Dzisiaj już nawet tego nie mówią, bo to nic nie jest pewne w żadnym banku, prawda? A to jest pewne. Jeżeli uruchomię dobro, to ono po mojej śmierci jeszcze będzie procentować. Ale uwaga, biada nam, kiedy uruchamiamy zło. To nie tylko jest to zło, które się wydarzy. Jeżeli to będzie miało swój ciąg dalszy, powinniśmy naprawdę drżeć przed tym, byśmy nawet przez przypadek nie uruchomili zła. To też dotyczy ludzi mówiących, żeby nie stworzyli możliwości, by jego mówienie było wykorzystane ku złu. Nawet przez zwykłe niezrozumienie, nieprecyzyjność słów. Jest to ogromna odpowiedzialność nasza. Jak wielka jest odpowiedzialność, gdy się odpada na pytania życiowo ważne. Ostatnio, świeżo przed wyjazdem, jeszcze szybciutko, bo ponaglającego maila dostałem kobiety z żony, z bardzo intymnej sytuacji małżeńskiej. Bardzo takiej i intymnej i wyłożonej, tak jak sama napisała kawę na ławę, bo ona chce wiedzieć, rozmawiała z 10 już powiednikami i co osoba tej odpowiedź. I ode mnie usłyszała ostrą odpowiedź. Ja nie wezmę, i powiedziałem, że ja nie wezmę na swoje sumienie uznania tego za dopuszczalne. W moim rozumieniu, w rozumieniu na tyle, na ile rozumiem sferę intymną małżeńską, to jest wykroczenie przeciwko naturze, przeciwko zamysłowi Stwórcy. Ja nie mogę tego przyklepać. Nie odważyłbym się nigdy. Ale ileś osób po drodze udzielało ich. Pewno, że nam ludziom jest tak fajno, jak udzielimy komuś odpowiedź, która jest dla niego pożądana, prawda? Bo jesteśmy tacy fajni wtedy. Ale bardziej należy się troszczyć o to, co powiedzą tam w górze, niż o to, czy się człowiekowi spodoba. Czy tym, co mówię i robię, podoba mi się Panu Bogu? Czy naprawdę stoję po Jego stronie? Czy nie podszywam się, wykorzystując miejsce w kościele, misję kanoniczną, nie wiadomo co jeszcze? I herezję głoszę. I otwieram ludziom drogę do czynienia zła. Bardzo tu trzeba być naprawdę ostrożny. Mówię to z perspektywy wielu, wielu lat rozmów z małżeństwami, gdzie coraz ostrzej to widzę, że nie wolno przyznawać. Może się starzeje i coraz jaśniej widzę dobro, zło, granice, którą się zawsze da wyraźnie oddzielić. Ciężar gatunkowy, winny moralny bywa różny, to jest oczywiste, tego samego czynu. Ale nigdy zło nie stanie się dobrem i odwrotnie. I trzeba to odróżniać, trzeba pomagać ludziom to odróżniać. Ale wracamy do tej myśli z celem. Jeżeli mamy mówić o małżeństwie, o budowie więzi małżeńskiej, to musimy sobie pierwszym rzędzie powiedzieć, jaki jest cel małżeństwa. My to wszystko wiemy, ale jakbyśmy zrobili sondę uliczną, oj, różnie by było. Różnie by było. Myślę, że większość by powiedziała, że dzieci. To jest oczywiście nie tak. Dzieci są ważnym. Jednym z ważnych celów małżeństwa, ale nie pierwszym, nie najważniejszym. Pierwszym celem pobytu człowieka na ziemi jest zbawienie. Człowiek jest na ziemi po to, żeby się zbawić. Ludziom się poprzewracało w głowie i myślą, że są na ziemi po to, żeby się zabawić. Drobna literówka, ale jednak znaczy to troszkę coś innego. Jesteśmy na świecie po to, żeby się zbawić. I to bez względu na powołanie życiowe. Kapłan ma się zbawić poprzez kapłaństwo, mąż i żona mają się zbawić poprzez małżeństwo. Nie mylić z męczeństwem, tak? Bo to jest chyba najkrótsza droga do świętości, ale jednak nie taki był pomysł twórcy, który wymyślił małżeństwo. Na jakiej podstawie ja mówię takie rzeczy? Że Pan Bóg wymyślił małżeństwo, tam mamy to w nauce Kościoła. Humane vitae. Małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest stworzone mądrze i opatrznościowo. I niczego tu nie poprawiajmy. A więc mamy się zbawić poprzez małżeństwo. Jan Paweł II to nazywa bardzo, znaczy on nawet tego nie nazwał, on to powtórzył za Gaudium et Spes, posoborowy dokument. Celem małżeństwa, chociaż nie, przepraszam, to zdanie jest chyba jego. O innym, o miłości jest z Gaudium zaczerpnięte. To jest zdanie jego, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest wszystko w porządku. Poprzez budowę komunii osób. To jeszcze można wytrzymać. Ale potem podaje na wzór komunii osób boskich. I za którymś razem, gdy to usłyszałem, na pewno nie za pierwszym, to do mnie dotarło. I mnie powaliło. Jako mały ja coś kiedyś usłyszałem, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Przeraziłem się. Gdzie ja obraz i podobieństwo Boże? I po raz drugi, po 50 pewnie latach, usłyszałem, że nie jakaś tam więź małżeńska, jakiegoś teoretycznego małżeństwa, tylko więź moja z moją żoną. Jej wzorcem, prawzorcem jest jedność, niepojęta zupełnie jedność osób boskich. Oczywiście nigdy nasza jedność nie będzie taka jak osób boskich. Wobec tego całe życie mamy co robić, całe życie mamy w tą stronę zmierzać i oczywiście nikomu, żadnemu małżeństwu na ziemi życia nie starczy, ale też nie zabraknie terenu do pracy. Pomysł, żeby budować komunię z drugą, z trzecią, z piątą żoną jest totalnie absurdalny z czysto ludzkiego punktu widzenia nawet. W rzeczywistości czysto ludzkie, to jest absurdalny pomysł. A więc nasza więź jest podstawowym celem naszego małżeństwa. Zobaczmy, ile my, ile ja konkretnie rzeczy w tym małżeństwie robiłem i robię. Ile troski o byt, troski o, żeby dom zbudować, żeby dzieci ubrać, wykształcić, wychować, wakacje zorganizować, wszystko, wszystko, wszystko. Ale i to wszystko miałem robić. Tylko w tym wszystkim, co robię, powinna temu prześwitywać, przyświecać myśl. Ale ja to, co planuję, wszystko ma pogłębiać moją więź z moją żoną. I tak planować wakacje, i tak planować pracę zawodową, i tak planować wszystko, codzienność i świąteczność naszego domu, żeby z każdym dniem pogłębiać więź, bo to jest cel małżeństwa. Ile żon odwraca się plecami do mężów i zajmuje się dziećmi? Znajduje sobie teren godziwego działania. Tak, godziwego działania. Kosztem relacji z mężem. Sprzeniewierzają się celowi małżeństwa. Ilu społeczników działa pięknie na zewnątrz kosztem małżeństwa? Ilu ludzi w kościele działa na zewnątrz kosztem małżeństwa? Nie wolno. W naszej diecezji od zawsze, jak tylko pamiętam, znaczy ja pamiętam 30 parę lat duszpasterstwo rodzin, działały pary małżeńskie, to jest piękne. I tam jak były jakieś czasowe wyłączenia się jednej z osób, to druga przejmowała, chociażby rodzenie dziecka i tak dalej. Bardzo pięknie to wszystko funkcjonuje. Ja nie mógłbym tego robić, ja nie mógłbym tu dzisiaj stać, gdybym nie miał zrozumienia i akceptacji mojej żony. Nie wolno by mi było. A zacznę jak w tym świetle wyglądają wyjazdy na rok dłużej, żeby zarobić na rodzinę. Jak ktoś ma do budowy więź? Jakby ktoś nie wiedział, są badania na ten temat. Zawsze dramatycznie rozstania negatywnie wpływają na więź. No nie, krótkie rozstania na tydzień, dwa, nawet miesiąc mogą tą odświeżyć jakby więź, prawda? Nowe spojrzenie, zatęsknienie, tak. Ale te wielomiesięczne czy ponadroczne wyjazdy zawsze kładą ścieniem. Nie każde małżeństwo się rozpadnie. Nie każdy zdradzi żonę czy męża. Ale małżeństwo zawsze jest negatywnie dotknięte rozstaniami. Więc jeżeli tylko jest możliwe żyć bez rozstań, to należy tak żyć. Bo pierwszy cel małżeństwa, życia osoby, która weszła w małżeństwo, jest budowa więzi. I temu powinno być wszystko podporządkowane. Również zrodzenie i wychowywanie potomstwa. Ale myśl u mnie dosyć nowa. A jeżeli wszystko ma być podporządkowane więzi, to współżycie płciowe też. I choć z biologicznego wymiaru wynika, że pierwszym zadaniem wyposażenia człowieka w narządy rozrodcze jest przekazywanie życia. Oczywiście tak. Ale jeszcze ważniejsze od tego budowanie więzi między małżonkami. Nie w poprzek przekazywania życia. Nie. To nie ma się przekazywania życia, nie może się odbywać kosztem więzi. Ani nie da się zbudować więzi w działaniu kosztem życia. To jest zupełnie oczywiste, choć wielu tego nie rozumie. Więc jeżeli poważnie spojrzymy na te słowa, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich, to wszystko, nawet te akty, które wprost nawet zamierzone są jako prokreacyjne, jako przekazujące życie, to i tak nie wolno zaniedbać, a może przede wszystkim powinno im przyświecać jedność męża i żony. Mówię to z pozycji osoby, która czekała długo na poczęcie dziecka. Tak, my byliśmy też dotknięci tym myśleniem, że współczucie, przepraszam, ma wyprodukować dziecko. Musieliśmy się przed tym bronić, żeby to były nasze spotkania przede wszystkim. A jeżeli Pan Bóg pozwoli, to również spotkania, które przyczynią się do przekazania życia. Jeszcze jedna myśl. Skoro jako człowiek wierzący zdecydowałem się na małżeństwo te 33,5 roku temu, to ja nie mogłem któregoś dnia nagle powiedzieć swojej dziewczynie czy narzeczonej, że od dzisiaj żyjemy jak małżeństwo. No to już dzisiaj, tu już teraz jesteś moją żoną, idziemy razem do łóżka i tak dalej. Konsekwencje by... Nie. Ja musiałem spytać tego, co jest panem mojego życia. Ja nie jestem panem mojego życia. Ani swoją mocą się nie począłem, ani z moją mocą mi nie wolno zejść z tego świata. Żadnemu człowiekowi nie wolno, a wierzącemu szczególnie nie wolno, bo powinien to rozumieć. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest panem jego życia. A jeżeli tak, Coś, ja mam zadecydować o swoim życiu. Czy to będzie powołanie kapłańskie, czy małżeńskie, czy jakieś. To ja Jego muszę spytać. I w Jego majestacie ma się to odbyć. Z Jego łaską. Nie da się inaczej. Wobec tego ja poprosiłem Pana Boga, ona, moja żona późniejsza, też poprosiła, przyszliśmy do kościoła, jakoś tam się przygotowaliśmy do tego i zawarliśmy, sami sobie jak wiemy, udzieliliśmy sakramentu małżeństwa. Kapłan tylko asystuje przy tym, tak? To małżonkowie, to narzeczeni sobie udzielają sakramentu małżeństwa. My sobie udzieliliśmy sakramentu małżeństwa za Jego przyzwoleniem przed Jego majestatem, wobec Niego, również wobec świadków. I zamienia kościoła kapłana i własnych świadków, których sobie wybraliśmy. I od tego momentu to sam Pan Bóg mi ją dał. Na własne życzenie. Na własne życzenie. Ja mogę się po latach dziwić, Panie Boże, dlaczego ten dar jest taki trudny. I pewnie każdy z mężów i każda z żon ma takie chwile, że się dziwi. Dlaczego ten dar jest taki trudny? Pójdźmy za tą myślą. Bo on jest trudny. Dlaczego? Bóg, który jest miłością, który chce naszego dobra i tylko dobra, daje nam trudne dary. Po co? Po to, żebyśmy się złościli? Żebyśmy się rozchodzili? Daje nam te dary po to, żebyśmy wzrastali. Każda trudność, mądrze, uczciwie, godziwie pokonana, powoduje wzrost człowieka. Każda trudność pokonana, trudności są nam potrzebne do tego, żebyśmy rośli. Młodzież to ilustruje tak, że o, ciężarowiec chce wygrać Mistrzostwo Świata, kładzie się na plaży i leży przez 2 miesiące, zbiera siły. Nie, no dźwiga to, dźwiga i robi się teraz mocniejszy. I tak samo jest z człowiekiem, z jego wolą, z jego wszystkim myśleniem. A więc jeżeli on nieskończenie mądrze i najlepiej nas miłujący, wiedzący, czego my potrzebujemy, daje nam trudne dary, to po to, żebyśmy wzrastali. My to czasem marnujemy. My się wściekamy na siebie. Ale tak naprawdę, zobaczmy, mówię to zwłaszcza do mężczyzn, bo my jak coś zrozumiemy, to łatwiej nam jest się temu autentycznie podporządkować. Jeżeli powstanie najbliższa sytuacja trudna między tobą a żoną, jeżeli ją potraktujesz tak, to jest wyzwanie do mnie, widocznie stać mnie na to, skoro Pan Bóg mi daje taką trudność, żebym ja urósł. To jest dla mnie okazja, żeby godziwie tą trudność pokonać. Stanę się lepszym człowiekiem, tak? Stanę się lepszym człowiekiem, rzeczywiście. Każde pokonanie trudności czyni i każde pokonanie wspólne trudności pogłębia więź. Nie ma innej drogi tak skutecznej budowania więzi, jak wspólne pokonanie trudności. Mało tego, nawet jakbyśmy się przypadkowo znaleźli w sytuacji trudnej, skrajnej, jakiejś ekstremalnej życiowo, nie wiem, 2 alpinistów na jednej linie noc w zimie, dzięki sobie przeżyją. Ci dwaj ludzie przez pamięć na tą jedną noc, to jedno wydarzenie, ten jedno ekstremalne przeżycie, gdzie się ocierali o śmierć, oni nigdy sobie w życiu świństwa nie zrobią, chociaż się ich drogi rozejdą. Jeżeli staną po przeciwnych stronach barykady, nie zrobią sobie krzywdy przez pamięć na to jedno wydarzenie. Ile szans ma małżeństwo, ile setki tysięcy wydarzeń, z których każde może pogłębiać ich więź. Tylko trzeba to zrozumieć, mówię teraz do mężczyzn, albo trzeba to jakoś bardziej sercem pojąć, mówię bardziej do kobiet. Tak? Wobec tego, sytuacja, w której powiedzmy, bardzo często, mąż 15 lat po ślubie relacjonuje, proszę pana, ta moja żona to jest już taka, owaka, proszę pana, to nie idzie wytrzymać, jak się w Poznaniu. To już nie da się wytrzymać, proszę pana, to jest po prostu straszne, ja tak długo wytrzymałem. To i jeszcze tamto. Mężczyzna czasem dobrze jest tak, to nie z chęci dokuczania, ale tak potrząsnąć, to nam czasem dobrze robi. I to nie jest przeniewierzanie się solidarności męskiej. Nam naprawdę czasem jest potrzebny obuchem w łeb. I ja z miłości do tych mężczyzn mówię, wie pan co, słucham tak pana, słucham i dziwię się. Po co pan się z taką międzą ożenił? On mówi, ależ co pan mówi? Przecież w dniu ślubu to ona była cudowna, wspaniała, fantastyczna. Aha, i przy panu się taka stała. Kochani, tak. To brzmi zabawnie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo konkretne. Każdy z nas, mężów i żon, narzekający na współmałżonka, tak naprawdę wystawia sobie świadectwo, że zaniedbał. Bo ja od urodzenia miałem na sobie zobowiązanie do pilnowania własnej świętości. Zmierzania ku świętości, dokładniej tak. Od dnia ślubu wziąłem na siebie zobowiązanie pilnowania, by i ona zmierzała ku świętości. Jak się pojawią dzieci, dochodzi nowe, naturalne zobowiązanie, żeby pilnować, by te dzieci zmierzały ku świętości. I to idzie w nieskończoność, by dzieci, tych dzieci i tak dalej, prawda? Ja mam tak wyposażyć swoje dzieci w taką porcję miłości, żeby zaraziły swoich współmałżonków, jeżeli tamte mają niedosyt. Jeżeli przekazały swoim dzieciom. A więc ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że są czynniki zewnętrzne i świat tych czynników produkuje mnóstwo. I gubią się kobiety porządne, kobiety się gubią i mężczyźni porządni się gubią. Przecież takie okoliczności, jakie stwarza dzisiejszy świat, przykładowo, bo to akurat widzę, jak wiele niestety drastycznych owoców tego jest. Pracodawca organizuje spotkanie wyjazdowe, oczywiście spotkanie integracyjne pracowników bez żon, bez mężów. Jest nastrojowa muzyka, są tańce, jest alkohol i są dwuosobowe pokoje bez zapisywania, kto dokąd poszedł spać. I wielu przyzwoitych ludzi gdzieś tam nagle emocje, uczucia, może trafiło na jakiś dołek w życiu małżeńskim, ktoś go tylko inaczej potraktował, lepiej, czulej, serdeczniej i się gubi. Ile widziałem w ostatnim czasie tak zainicjowanych tragedii małżeńskich. Albo zabawa w internecie. O, taka niewinna. Nawet od tej niewinnej naszej klasy. A może bym się tak spotkał z sympatią z lat szkolnych. I ona opowiada, no tak, ten mój mąż to jest taki drań, tak trafiłam. Popatrz, moja żona też taka okropna. Jak łatwo zagrać na uczuciach, zwłaszcza osoby, na uczuciach osoby, która mnie nie zna. Przecież żona zna mnie jak łysego konia. Żadnego heroja nie będę mógł udawać. Jestem jaki jestem i koniec. A przed osobą poznaną dopiero przed chwilą nie wiadomo, kim mogę być. A każdy z nas to ma tą ochotę imponować kobietom, prawda? No i właśnie. I zaczynamy się gubić. Ani, ale już przechodząc troszkę do tematu, to przed tymi pięcioma, ciągle je trzymam, ale ja je zdążę wypowiedzieć jeszcze dzisiaj, jeszcze przed snem. Z szacunku dla, zwłaszcza pań, którym ciekawość by nie pozwoliła zasnąć, tak? Ale jeszcze chwileczkę, jeszcze się trochę rozciąćmy w tym temacie. Otóż ponad te pięć, które za chwilę wymienię, jest jeden powód troszeczkę innej natury. Powód jakby naczelny, dlaczego źle się w małżeństwach dzieje. To jest w ogóle odejście od świata wartości wyższych. Już nie mówię tylko Boga, religii, praktyk. W ogóle od świata wyższych wartości i wyższych motywacji. Bo żeby pokonać jakieś tam trudności bieżące, trzeba mieć wyższe od tych trudności motywacje dla wysiłku. Ludzie je stracili. Jeżeli motywem jest dobrze się zabawić, jeżeli motywem jest niefrasobliwe kolekcjonowanie atrakcji, emocji, no to bardzo łatwo się tutaj zgubić. I rzeczywiście 30 lat temu małżeństwo przychodzące, przeciętne, to no wie pan, no nie układa się, ale no przed Bogiem ślubowaliśmy. Ja w poradnie katolickiej jestem, tak? Więc ludzie zasadniczo z tej opcji przychodzą, chociaż nie tylko. No przed Bogiem ślubowaliśmy, nie układa się, no ale no jednak, przysięga, jednak obiecaliśmy, no chcemy to ratować. Dzisiaj teraz szczęście pojawiają się, bo no wie pan, nie udało się, no to tak jak zresztą często się to dzisiaj dzieje, takie czasy, wszyscy tak robią. Wie pan, no mamy jeden dom, jeden samochód, jedno dziecko, chcemy to jakoś podzielić. To jest problem. Może te słowa nie padają, ale takie są myśli. Tylko wie pan, no, dziecku byśmy nie chcieli krzywdy zrobić. Jak byście dziecku nie chcieli krzywdy zrobić, rozwodząc się? Przecież
grunt pod nóg dziecku ucieka. I naprawdę dorośli ludzie przy zdrowych zmysłach myślą, że mogą się rozejść bez szkody dla dzieci. No to jest zupełny absurd. My wiemy, że dziecko, tak właściwie nie tylko dziecko, każdy z nas, do życia, tak do przeżycia, to wystarczy mu garść ryżu dziennie. I pół świata marzy o garści ryżu dziennie i nie ma tej garści. Prawda? A my przeżywamy dramaty, bo szynka nie taka, prawda? Tylko sopocka, a nie chłopska, czy tam jakaś inna, prawda? A sąsiedzi to żrą tą lepszą, prawda? I to jest najgorsze. To, że my jemy taką, to pół biedy, ale to sąsiedzi mają lepszą, a samochód mają lepszy od nas. Trudne do przeżycia. Oj. Przepraszam. Myśl mi, za dużo dygresji. Facet jak zaczyna dygresję na boki, to koniec świata. I dobra, ale właśnie te wyższe motywacje jeszcze. Wróćmy jeszcze do nich na chwileczkę. Tuż, tak jak dawniej właśnie sakramentalne małżeństwo, dzisiaj te kłopoty w codzienności, no chcemy, nie chcemy dziecku. Tu chciałem może, bo potem nie będzie na to już czasu, dosłownie parę zdań o tym, jak ja rozumiem potrzeby dziecka, potrzeba miłości. Dziecko potrzebuje miłości tak naprawdę i to wystarczy. Cztery naliczyłem takie ważne miłości, których potrzebuje dziecko. Miłość kobiety, która jest prawdziwą, matki, która jest prawdziwą kobietą. Nie zastąpi prawdziwą kobietą, czyli z niezaburzoną wrażliwością. Nie kobietą, która już się stała taka silna, niewrażliwa, bo od 10 lat horror ogląda i nic się nie ruszy. Nie, nie, nie. Prawdziwą kobietą z czułością, wrażliwością kobiecą, bo tylko w ten sposób można dotrzeć dzięki wrażliwości kobiecej do uczuć dziecka, zwłaszcza tego malutkiego. Żaden mężczyzna nie rozumie płaczu dziecka. Zrób coś, ryczy. Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, gdybyś miał taką straszną kolkę w prawym boku, tak? I to jest kolka w prawym boku tym razem. Ona to czuje, ona to wie. Ale kobieta prawdziwa, wrażliwa. Mężczyzna, dziecko potrzebuje miłości mężczyzny, innej miłości. Nie próbujmy zrównywać tych miłości. Dziecko potrzebuje innej miłości kobiety, innej miłości mężczyzny. Miłość kobiety do dziecka każe dziecku wchodzącemu na wysokie drzewo krzyczeć złaść natychmiast. Się zabije, jeśli nie dostanie się do seru. Tak? Różne tam pomysły kobiety mają, żeby sprawdzić dziecko z niebezpieczeństwa. A miłość mężczyzny w tej samej sytuacji nie mówi złaść natychmiast. Bo przecież wie mężczyzna, że on za chwilę wlezie na drzewo, jak ja nie będę patrzył, spadnie i się zabije. Więc ja muszę go nauczyć łazić, bo to jest inne podejście. Ja muszę go nauczyć stawiać czoła niebezpieczeństwu, a nie ochronić przed niebezpieczeństwami. Dzisiaj mężczyźni pod opieką kobiet są chronieni przed niebezpieczeństwami. Żadnych decyzji nie podejmują. 30-latek siadanko do łóżka z kawpetki gacie mama pierze. I potem on wymyśla wolny związek, bo się boi. Przecież wolne związki, mówię to jako mężczyzna z całym smutkiem, są pomysłem mężczyzn, którzy się po prostu boją wziąć elementarne odpowiedzialności. Chcą korzystać z układu, ale żadnej odpowiedzialności. I potwierdza to niestety fakt, że jak się w takim tak zwanym wolnym związku, w ogóle to jest konstrukcja słowna, to ksiądz Marek Dziewiecki obśmiewa, bo nie ma wolnych związków. Tak? Chyba, nie wiem, kwadratowe koło. Albo wolny, albo związek. To jest wewnętrzna sprzeczność. I także w takim związku niestety zdarza się często, że poczyna się dziecko i mężczyzna stawia kobiecie do wyboru alternatywy, albo dziecko, albo ja. Jakiż ona ma wybór? Zabić własne dziecko, czy je osierocić? A to już jest konsekwencja. To wchodząc w taki związek właściwie już można by przewidywać takie sytuacje. A więc dziecko potrzebuje miłości mężczyzny prawdziwego, z krwi i kości. I ten mężczyzna, który każe dziecku nie złazić z drzewa, natomiast go uważaj, zasada alpinistyczna na trzy chwyty. Trzema kończynami się trzymasz, czwartą szukasz chwytu. Sprawdzasz, czy mocny, łapiesz cię i teraz możesz jedną kończynę oderwać i szukać następnego chwytu. No tak, bo wtedy jest wielkie prawdopodobieństwo, że jak będzie właził na drzewo wtedy, kiedy ja nie widzę, się nie zabije po prostu. To może tak trochę trywialnie, ale tak wygląda, takie są potrzeby męskiej i kobiecej miłości. One co innego kształtują w dziecku. Zresztą w czasie życia dziecka też to się zmienia. Bardziej na początku jest potrzebna miłość matczyna, a potem bardziej ojcowska, czego wiele kobiet nie rozumie. I nie wycofuje się, wypychając męża do przodu, a przy kilkunastolatku to jest dramat, jak mężczyzna nie ma silnej więzi z dzieckiem. A wiele mamuś zabiera dziecko, więzi się, cieszy tym, że ona ma większą. Kogo bardziej kochasz, mamusia czy tatusia, tak? Słynne pytanie. Mądra kobieta powinna wypychać dzieci ku mężowi i męża ku dzieciom, żeby wtedy, kiedy dziecko będzie najbardziej ojca potrzebować, w wieku kilkunastu lat, żeby miało z nią mocną więź, bo wtedy się nie zagubi w świecie. To potwierdzają liczne badania. Dwie miłości wymieniliśmy, ale trzecia, ważniejsza od obydwóch, nawet razem wziętych, to jest miłość, przykład miłości rodziców ponad jego głowami. I nie da się tego oszukać. Krach, rozwód jest krachem tej miłości. Nie da się tego elementu jakoś wyeliminować. Rozwód zawsze niszczy dzieci, zawsze. Co z tego, że dziecko po rozwodzie nie stało się bandytą? Tak, ale kim by było, gdyby nie było tego rozwodu? Jakby wyglądało jego małżeństwo? Niestety, rozwody są dziedziczne. Bardzo wyraźnie widać. Przecierają ścieżkę do następnych. Jeżeli to po ciężkich bojach, po, nie wiem, nawet awanturach, nawet na oczach dzieci, po jakichś dramatycznych przeciach, w końcu jednak zostali razem, to jest dla dziecka niesamowity przekaz. Nie ma takiej sytuacji, gdzie nie można by wygrać. Nadzieja na trwałość małżeństwa tych dzieci jest o wiele, wiele większa niż w przypadku rozwodu rodziców. Sposób rozwiązywania trudności. Ucieczka czy do końca walka po to, żeby jednak tą wartość utrzymać. To są trzy miłości. Tak na marginesie, przykład życia. Tatuś po rozwodzie jest na widzeniu, nieodparte skojarzenie z więziennictwem, na widzeniu ze swoją 12-letnią Kasią. Przynosi kolejne prezenty i mówi, no ale przecież Kasiu, najważniejsze jest, że tatuś cię kocha. A na to dziecko mówi, 12-letnie dziecko, nie chcę, żebyś mnie kochał. Chcę, żebyś kochał mamusię. Dzieci mądrzejsze od dorosłych. Ale ponad te trzy miłości my, ludzie wierzący, powinniśmy swoim dzieciom przekazać, że jest ktoś, kto je tak kocha, że nie ma takiego świństwa. Żaden człowiek nie jest w stanie wymyślić czegoś takiego, takiego drańca, świństwa, łajdactwa, żeby ten ktoś przestał kochać. Bo nie ma takiego. On we wszystkim czynom człowieka będzie człowieka do końca kochał. Dziecko, które ma to głęboko wkorzenione w siebie. To poczucie, że jest kochane przez Boga. Bezwarunkową miłością, bez względu na to, co robi. Kochane dlatego, że jest. Jest jego dzieckiem. To dziecko, nawet gdy zawiodą miłość ojca, matki i ta miłość małżeńska, to dziecko nie ucieknie od życia, nie odrzuci świata wartości. Jeżeli tego dziecko nie ma, to po rozwodzie rodziców jest pustka. Samobójstwa są jednym z dość częstych pomysłów rozwiązania tego typu problemów. Zresztą też się o to ocierałem. Jak mężczyzna po próbie samobójczej 15-letniego syna przychodzi do poradni, od progu mówi, on nie ze swoimi problemami przychodzi, on nie ma problemów. Tylko on kocha syna, więc chce go zabezpieczyć przed następną próbą. I mówi mi takie trzy zdania, proszę pana, ja wiem, że syn targnął się na swoje życie, zjadł wszystkie lekarstwa, które były w domu. Na szczęście mama się zorientowała, wypłukali żołądek, chłopak żyje, tak? Ja wiem, że syn targnął się na swoje życie, dlatego że odszedłem od żony jego matki. Proszę pana, ja syna kocham ponad życie, ja zrobię dla niego wszystko. Ale pan chyba rozumie, że do żony wrócić nie mogę. Nie rozumiem. Mówiąc brutalnie, przyjemność seksualna z nową babą jest dla pana ważniejsza od życia pana syna. Pan sobie mówi, że go kocha. Nieprawda. Nieprawda, pan go nie kocha. Pan chce mieć dobre samopoczucie, ale pan go nie kocha. Bo pan zabiera mu największe dobro, jakie to dziecko miało. Miłość rodziców ponad jego głowami. Dobro, które miało go chronić na całe życie. Dawać mu siły do walki w przypadkach jakichś trudności. Pan mu to zabiera. Prawda? Inny ojciec. To odrzucenie motywacji wyższej. No jeszcze jedną ilustrację. Uciekamy stąd. Ale to jest tak smutne. Ja bym tego nie wymyślił, co za chwilę powiem. Ale to się zdarzyło naprawdę. Mężczyzna decyduje się na rozwód. Nowa kobieta. I jest znalazł się jakimś tam cudem w poradni, rozmawiamy, nic. Cynizm, nic nie dociera, żadne argumenty, ślub. Młody, głupi byłem, sakrament, już dawno nie wierzę. Nic. W końcu próbujesz odwołać do bardzo człowieczych oczu, z ojca do syna, pana. A co będzie z pana 12-letnim synem? Zresztą jedyna przyczyna zawarcia małżeństwa, począł się. Jak to zwykli się mówić, tak? Jakby to w przeciągu się działo. Począł się syn, no to się pobrali, no i teraz się rozwodzą. Co będzie z pana 12-letnim synem? Mężczyzna wzruszając ramionami mówi, miał facet pecha. Powtarzam, ja bym tego nie wymyślił. Do czego się odwołać? Ludzie, którzy stracili wyższe motywacje, są potwornie biedni. Bo muszą się zagubić w życiu. Byle przyjemność już rzuca wszystko, co budował. Byle kaprys, byle zachcianka. Bo nie ma wyższych przesłanek, dla których warto się poświęcić, dla których warto żyć, dla których warto przecierpieć nawet. Myślę, że dobrze, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, jak silny jest związek religijności, nawet tej formalnie deklarowanej, a trwałości małżeństw, bo nam ciągle mówią, wy katolicy się rozwodzicie, Polska, kraj katolicki się rozwodzą. Nieprawda. Katolicy się nie rozwodzą. Rozwodzą się bezbożnicy, którzy odrzucili, ale tak ochrzczeni, a więc katolicy, w tym rozumieniu katolicy, którzy zerwali z Kościołem, zerwali z sakramentami, zerwali ze światem wartości. Bo nie da się rozwieść, nie zrywając ze światem wartości bożych. Co Bóg złączy, człowiek nic nie rozdziela. Trzeba odrzucić Boga, odrzucić wiarę, odrzucić praktyki. I to potwierdzają badania. To w którymś biuletynie HLI było, będę musiał zresztą odszukać w którym, chyba z rok temu, chyba to były badania Mercedes-Wilson na terenie Stanów Zjednoczonych. 50% w badanej grupie się rozwodzi. Zadano sobie trud i wybrano grupę, która zawarta w kościele. W Stanach Zjednoczonych kościół jest pojęciem dużo luźniejszym niż w Polsce. Bo tam każda sekta się może zarejestrować jako kościół. Kiedyś byłem w Los Angeles, to na ulicy, na której jest polski kościół parafia chrystusowców, ksiądz proboszcz mi powiedział, naliczył 99 różnych kościołów. W tym jakiś bogaty murzyn ogłosił się Bogiem, zbudował sobie kościół i płaci wiernym za przychodzenie na nabożeństwa, więc przychodzą. Prawda? I też jest kościołem. Nie chcę się nikogo naśmiewać. Chcę powiedzieć, że pojęcie kościoła jest luźniejsze. W tym luźnym pojęciu kościoła 30%, nie 50% się rozwodziło. Zawarte w kościele. Przy regularnych, cotygodniowych praktykach, na nasze to by była niedzielna msza święta, rozwodzi się 2%. A ci, którzy zawarli ślub w kościele, co niedzielę są w kościele razem i codziennie razem się modlą, 0,07% rozwodów. Naprawdę nie katolicy się rozwodzą. Zauważmy, jeżeli para klęknie codziennie i powie Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, to w ankiecie na pewno powie, że codziennie się modli. Choćby to odklepali jako pustą formułkę. Bez żadnych głębi, bez żadnych uniesień, bez żadnych kontemplacji, medytacji, nie wiadomo czego. A więc nawet spełniając ten formalny warunek, że klękniemy koło siebie, tak na marginesie, klęknijmy koło siebie, klękajmy, innym to podpadajmy. Codziennie mówmy i odpuść nam nasze winy, jaką my odpuszczamy. Nie da się klęknąć, sprawdzone, będąc wściekłym na współmałżonka. Najpierw trzeba się coś złamać sobie, żeby klęknąć i powiedzieć, odpuść nam nasze winy, jaką my odpuszczamy. To jest czynne wypełnienie polecenia świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Wystarczy. Jeżeli by małżonkowie nigdy nie położyli się spać zagniewani, do żadnego rozwodu na świecie by nie doszło. Nic się nie wydarza jednego dnia. Owszem, jakieś wydarzenie przykre, trudne, ale jeżeli będzie wybaczone, przerobione i zaczniemy pogodzeni, to nie ma jak doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Nie ma jak. Tak więc możemy z całym spokojem i z całą pewnością siebie zapraszać ludzi przy okazji chociażby ślubu, ale przy okazji zakrętu życiowego. Trafiają do nas właśnie jakieś małżeństwo, które się gdzieś tam pogubiło. Zapraszać do pogłębienia ich religijności. Nie na zasadzie, że będą bardziej skupieni na modlitwie, tak? Trudno to sobie postanowić, nie wiem, pewnie wielu z nas też ma z tym kłopoty, bo tak podobnie jak mówiący. Ale możemy wprowadzić jakiś nowy czyn, którego dotychczas nie było, a chociażby wspólnie razem, żeby poszli w niedzielę, a może by sobie znaleźli wspólnego spowiednika, a może żeby prowadzili wspólną modlitwę rodzinną, a może coś w tym kierunku nowego, czego nie było, i możemy być pewni, że to będzie przyczynek do ich naprawienia małżeństwa. Będą chcieli tylko swoimi ludzkimi siłami coś tam sklecić lepiej. Nawet jak dobrą rozmową spowodujemy jakiś przypływ dobrej woli, chęci, dobrze, jeszcze raz spróbujemy. Ale po swojemu, po ludzku, to może nie starczyć sił, cierpliwości, wytrwałości. I to rzeczywiście jest doświadczenie z poradnictwa. Tam, gdzie sytuacja trudna, jakiś rzeczywiście dramat, zakręt życiowy, zagubienie, spowodowało taki odruch, że się przytulili oboje do Pana Boga, tam były trwałe powroty, odbudowanie małżeństwa. Co więcej, spotykałem się po miesiącach czy latach ze zdaniem, jak to dobrze, że tamta trudna sytuacja zaistniała. Bo my przestraszeni trochę zrozumieliśmy i weszliśmy na piętra, które byśmy może nigdy nie weszli, gdyby nie było tego zagrożenia. Nawet taka sytuacja, zagrożenie małżeństwa, może być przetworzona na dobro, jeżeli właśnie z tego stanu zagrożenia będziemy wychodzić, no, generując jakieś dobro. I na pewno każdemu możemy bezpiecznie podpowiadać, żeby się, jak to czasem mówię, przytulili bardziej do Pana Boga niż dotychczas. Na pewno nikomu to nie zaszkodzi. Tak? Boga i Jego przykazań, bo to idzie w parze. Bo przykazania chronią dobro małżeństwa. Nie ma żadnego nawet cienia w żadnym z przykazań, które by w jakikolwiek sposób negatywnie dotykało małżeństwo. Nie ma. No właśnie. Patrzę na zegarek, mam jeszcze 28 minut. I teraz już pewnie czas, żeby nie trzymać dłużej pań, bo mnie zlinczują tak w niepewności. Wymienię te 5. I nie roszczę sobie żadnych pretensji, że to jest jedyny słuszny podział. Nie, ja sobie tak podzieliłem. Można to dzielić inaczej. To nie jest prawda objawiona. Tylko jakieś pogrupowanie, które mi wydaje się logiczne i już tak się nauczyłem, więc tak mówię. Pierwszy powód, dla którego małżeństwo nie może budować komunii. Bo jeżeli celem jest komunia, to jest wszystkie przeszkody małżeńskie są przeszkody w drodze do budowy komunii. Tak to należy rozumieć. Co przeszkadza w budowaniu komunii, więzi pięknej, wspaniałej, cudownej, miłosnej? Egoizm. Niedorozwój. W pewnym sensie jest to synonim. Egoizm, niedorozwój osobowości. Bo my rodzimy się egoistami i rozwój osobowości polega na dojrzewaniu do miłości, czyli pokonywaniu swojego egoizmu. Egoizm jest zaprzeczeniem miłości. Jeżeli miłość jest bezinteresownym darem siebie samego, to jest to zdanie, które Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał. Jeszcze powtarzał dalej. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Co to znaczy? Człowiek nie może być szczęśliwy, odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może zażywać pełni szczęścia bez miłości, bo bezinteresowny dar siebie samego to jedna z piękniejszych definicji miłości. Egoista nie może być szczęśliwy, choćby wszystkim naokoło ogłosił, że jest najszczęśliwszy na świecie. Bo wszystkim sobie podporządkował, wszystkimi pogarda, wszystkimi się posługuje. Jest nieszczęśliwy, nawet o tym nie wie. Ktoś powie, czy to możliwe? Żeby ktoś myślał, że jest szczęśliwy, a jest nieszczęśliwy? Tak, oczywiście, że możliwe. Ptaszek urodzony w klatce może sobie po ptasiemu myśleć, że jest najszczęśliwszym ptaszkiem na świecie. Huśtaweczka ma złota jeszcze z brylancikami. Robi się takie bajery. Jak nie ma dzieci, to coś trzeba inwestować, prawda? Złote obruszki dla piesków, kotków. Ja nie mam nic przeciwko pieskom, kotkom. Ale jeżeli to jest zamiast dzieci, to dla mnie jest to podejrzane, prawda? A więc ten ptaszek w klatce, urodzony w klatce, może sobie myśleć aż do śmierci i zdechnąć, myśląc, że jest najszczęśliwszym ptaszkiem na świecie. A obiektywnie rzecz biorąc, on był nieszczęśliwy, ale o tym nie wiedział. Podobnie wszyscy ludzie, którzy nie odkryli wymiaru duchowego. Mogą sobie żyć i myśleć, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Świetnie się bawią. Nawet sfery psychiczne mają dobrze uregulowaną. Nawet relacje z ludźmi mają przyzwoite. Jeśli nie mają relacji z Bogiem, są ptaszkiem w klatce. Dopiero po śmierci się zdziwią. Prawda? Obiektywnie rzecz biorąc, oni nie mogą być szczęśliwi. To jest niesamowity motyw na apostolstwo nasze. Nie żeby wciskać ludziom Pana Boga, tylko żeby z miłością ukazywać. A może najlepsza droga jest taka, żeby nam zaczęli zazdrościć, żeby tak jak za pierwszych chrześcijan patrzyli na nas i mówili: zobaczcie, jak oni się kochają. My też tak chcemy. Jak bardzo katolicy nieraz obrzydzają Pana Boga przez własne zachowanie. Niestety to jest wina, która będzie tam długo po śmierci jeszcze pokutować. Każdy, który na nas patrzą, był zgorszony. I to było dla niego pretekstem chociażby do odwrócenia się od Kościoła. Wyrządziliśmy mu krzywdę. Niech patrzą na nas i mówią: zobaczcie, jak oni się kochają. Zobaczcie, my też tak chcemy. Tak więc egoista bardzo często myśli, że jest najszczęśliwszy, bo się świetnie urządził. Jest nieszczęśliwy, bo jest niedorozwinięty. Człowiek, który nie potrafi zrobić nic bezinteresownie, jest niedorozwinięty. Zobaczmy, jaka ekonomika Pana Boga. Człowiek, który robi coś bezinteresownie, najwięcej z tego ma. Bo własny rozwój. A nic człowieka tak nie uszczęśliwia, jak własny rozwój ku szczytom swoich możliwości. A szczytem możliwości człowieka jest całkowite pokonanie egoizmu, pełna wolność, wolność, nie samowola. Wolność, która pozwala mu w każdej sytuacji życiowej wybrać dobro, odrzucić zło. Nawet za cenę życia w ekstremalnych sytuacjach. Mogą mu pistolet do głowy przyłożyć. On nie opowie się za złem. Ale tylko człowiek wolny. Tylko człowiek, który jest dojrzały, prawda? A więc niedojrzałość, egoizm, zniewolenie to są przeszkody w budowie miłosnej relacji małżeńskiej. I są małżeństwa, które po 40 latach cierpią, że tam ich miłość jest taka koślawa i przychodzą i rozmawiają w poradni i szczerze rozmawiają. Tylko nie przepracowali siebie samych. On nie ustąpi z lizaka. Ona cukierka nie odda, mówię oczywiście symbolami. I chcą budować relacje, gdzie dobro drugiego jest ważniejsze od mojego dobra. Nie da, nie ma takiej możliwości. Jak się klocki nie nadają, to budowli się nie zbuduje. Nie ma żadnych szans. A więc pierwszą przeszkodą w budowie relacji, komunii osób, miłosnej relacji, w której dobro drugiego jest ważniejsze od dobra mojego, najbardziej szczęściodajnej, szczęściorodnej relacji między ludźmi, przeszkodą jest niedorozwój tychże ludzi, ich egoizm. Objawiający się egoizmem. Można by jeszcze wiele innych rzeczy wymieniać. Zostawmy. To był pierwszy powód. I zobaczmy, nie da się go ominąć, nie da się go przeskoczyć. Trzeba przekopać samego siebie, żeby móc budować relacje. Kolejność jest taka, ja muszę choćby w elementarny sposób się nadawać. Choćby troszkę się nadawać, żeby zacząć budować. Zobaczmy, ilu dzisiaj ludzi, skrajnych egoistów, którzy zagrali na swoich emocjach, pięknie. On jej takie piękne słowa mówił. Ona go tak podziwiała. Nawzajem się para egoistów się tam jak najpiękniejsza jest. Jaki ty jesteś mądry, prawda? A ty jesteś taka śliczna, masz takie włosy i masz taką figurę, a ty taki jesteś dzielny, prawda? No i się dobrze im ze sobą. No pewnie, że tak. Oni nie zbudują żadnej relacji. Mogą przez jakiś czas sobie dostarczać ciemnych bodźców. I w tym sensie będzie im dobrze razem. Żadnego wyrzeczenia, żadnej tej głębszej radości. Drugi powód, dla której ludzie nie mogą zbudować relacji, miłości, komunii osób, to jest nieświadomość obiektywnego faktu, że jesteśmy inni. Człowiek jest osobą. Każdy człowiek jest osobny, jest inny. Ale spodobało się Stwórcy, że w sposób specjalny wyróżnił kobiety od mężczyzn, mężczyzn od kobiet. Stworzył człowieka na dwa sposoby bycia ciałem. Jesteśmy z założenia Stwórcy inni, bo po coś innego zostaliśmy stworzeni. I teraz, jeżeli tego nie rozumiemy, to małżeństwa się rozpadają, bo nie pasujemy do siebie. On inaczej chce, ona inaczej, on inaczej myśli, ona inaczej, on czego innego pragnie, on inaczej pracuje, inaczej odpoczywa i w ogóle wszystko źle. No, mieliśmy pecha, nie dopasowaliśmy się. A jeżeli tego, a świat robi wszystko, żeby zatrzeć różnicę między kobietą i mężczyzną. To nie tylko w zewnętrznym wyglądzie. To również w rozumieniu ról, które nam świat przyznacza i jeszcze szczuje nas przeciwko sobie. Kobiety, przecież nie jesteś gorsza, też możesz trenować kulturystykę, też możesz boksować, też możesz lać po mordzie, prawda, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Nie bądź gorsza od mężczyzny. Mężczyzna też może być piękny. No, dbają sobie o swoje piękne. Jak widzę mężczyznę, który jest tam wyśminkowany, włoski ułożony, to chodzi i tak się jeszcze nauczył ruszać odpowiednio, prawda, żeby był tak jak panienka śliczny. No biedny człowiek. Biedny człowiek. A więc inność jest, nieświadomość inności jest przeszkodą w budowaniu komunii. Bo komunię trzeba zbudować pozwalając kobiecie pozostać kobietą, a mężczyźnie pozostać mężczyzną. Nie okroić z inności i potem coś próbować sklecać. Nie? To było strasznie zubażające. Tylko mężczyzna i kobieta może stworzyć, prawdziwa kobieta, prawdziwy mężczyzna, nową jakość, zdolną nie tylko do zrodzenia, bo zaraz się okaże, że techniczne środki pozwolą nam ominąć to, do wychowania człowieka. Niezniszczona kobieta, niezniszczony mężczyzna, z zachowaniem inności, oni tworzą nową jakość, mogą dać wszystko, czego potrzebuje ich dziecko. W tym drugim punkcie, tak mówiłem, te 5,5, jest pewien podpunkt szczególny, ja będę chciał jutro na ten temat trochę powiedzieć, to jest inność w intymności, inność w wymiarze seksualnym, płciowość. Tak jak w codzienności te różnice są daleko idące, także to przekracza przeciętną wyobraźnię, tak w sferze seksualności te różnice są jeszcze dalej idące. Że tak naprawdę żaden mężczyzna nie jest w stanie dobrze traktować kobiety, ani żadna kobieta nie zrozumie motywu działania mężczyzny, jeżeli sobie tej odpowiedniej wiedzy nie przekażą, a nie przekazują. A to już jest kolejny punkt. Tak? Czyli ta szczególna inność w wymiarze seksualnym, w wymiarze płciowym też musi być zrozumiana i mądrze zagospodarowana. Nie zniszczona, nie zanegowana. Bardzo wielu neguje, że jest inność, tylko bez tego próbują działać tak, jak żeby to było tak samo. No i to jest tragedia. Tragedia, bo oboje są nieszczęśliwi. Trzeci powód, dla którego nie udaje się budować tej pięknej, wspaniałej, zaplanowanej przez Twórcę komunii, to jest to, że nam po prostu ze sobą nie jest dobrze. A nie jest nam ze sobą dobrze dlatego, że my siebie nawzajem nie dowartościowujemy. Żadna kobieta na świecie nie jest w stanie sama siebie dowartościować. Tak jesteście, Panie, stworzone, że potrzebujecie podziwu mężczyzny. Tak Pan Bóg to wymyślił. I co prawda, niektóre kobiety mówią, ja się ubieram sama dla siebie, ja się maluję sama dla siebie. Bzdury gadasz. Może nawet w to wierzysz. Ale tak nie jest. Kobieta chce się podobać mężczyźnie i w tym, że sama jest piękna, i w tym, że tworzy piękno, i swoją wrażliwością, delikatnością, subtelnością też chce się podobać. Bardzo to jest smutne doświadczenie, że wiele kobiet nie znajduje tego podziwu w oczach mężczyzn, bo świat mężczyzna zakazuje podziwiać kobiety, a kobietom zabiegać o podziw. Ale podobnie mężczyźni. Drogie Panie, my bez Was w ogóle nie istniejemy. Mimo, że w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia nazwano Adama mężczyzną przed pojawieniem się Ewy, uważam, że jest to błąd merytoryczny albo tłumaczenia. Adam nie był mężczyzną, dopóki nie było kobiety. Mężczyzna pojęcie było puste. Nic nie znaczył go. Dopiero wobec kobiety Adam stał się mężczyzną. Dopiero gdy pojawiła się Ewa, Adam, pojęcie mężczyzna zaczęło coś znaczyć. My, nawet znaczenie pojęcia mężczyzna, kobieta byłoby puste, gdybyśmy bez siebie nawzajem. My się potrzebujemy do samookreślenia. Mężczyzna dla podziwu w oczach kobiety zrobi wszystko. Tam krokodyle to na pęczki może znosić. On bestię własnego egoizmu może pokonać. I pytam czasem żony, no, która z pań pamięta, kiedy mąż jej powiedział, że ładnie wygląda? Uśmiechają się. Jakoś tam pamiętają, prawda? Niektóre gorzko mówią, no tak, mówi to, ale tylko wtedy, kiedy ma nadzieję na ciąg dalszy. Rzeczywiście jest to smutne. Jest to smutne, jeżeli tylko wtedy. Wtedy też może, ale oby nie tylko wtedy. Ale te roześmiane buzie widzę i pytam, a która z pań pamięta? Dokładnie, kiedy ostatnio spojrzała głęboko w oczy mężowi i z prawdziwym podziwem, nie oszukiwanym, nie udawanym, nie kłamanym, powiedziała, jaki ty jesteś mądry. Zwykle cisza, czasem chichot, zdradzający pewne urazy, bo to jestem głupia? Nie. Człowiek prawdziwie mądry nie potrzebuje głupoty innych, żeby się lepiej poczuć. Cieszy się mądrością innych. Człowiek prawdziwie mądry, mający zdrowe poczucie własnej wartości, cieszy się mądrością innych. I nic żonie nie ubywa, jak zachwyci się mądrością swojego męża. Ile, panie, tracicie? Nie podziwiając. Niektórzy mówią, panie, ale za co ja mam go podziwiać? No już nie spytam, a to za kogo wyszłaś, prawda? Albo jaki się stał przy tobie. No to wszystko jest warianty możliwe. Ale proszę pani, nie ma takiego, który by chociaż przez przypadek nie zrobił czegoś mądrego. I wtedy niech pani to pochwali. Niech facet zasmakuje, jak to dobrze być chwalonym. Macie, panie, ogromną moc oddziaływania na nas. Jest takie piękne zdanie, które jest całkowicie niepoprawne, mi się bardzo podoba. Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Możecie, panie, bardzo nam pomóc w motywowaniu nas do wzrostu. No ale jak dziewczyny podziwiają chamstwo chłopaków, jak dziewczyny podziwiają wulgarność chłopaków i tak dalej, no to się nie dziwmy, że coś tam ginie, prawda? A więc podziw dla piękna, dobra wrażliwości, podziw dla mądrości, dla dzielności. Nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację, odżyły mi wspomnienia, bo jeszcze dziadkowi mi się udało w tym roku kawałek Orlej Percji przejść. Taka przepaść, tam kilkaset metrów w dół. W ogóle sytuacja, że jakaś kobieta przestraszona przyczepiła się do łańcuchów. A tu przychodzi mężczyzna, podaje jej rękę, obcy mężczyzna przeprowadza. Ona z zachwytem mówi, ale pan dzielny, wcale pan się nie bał? Facet przez trzy noce nie będzie mógł zasnąć. Prawda? Kobieta podziwiała jego, a od żony to się nie doczekał od 30 lat podziwu. A już powiedzenie mężowi, co ja bym bez ciebie zrobiła, wręcz nie przystoi współczesnej kobiecie, która ma sobie dawać radę. Nie dacie sobie rady bez nas, tak jak my nie damy sobie rady bez was. Nie udawajmy przed sobą, że jesteśmy sobie niepotrzebni, bo ranimy się głęboko. Trzeba naprawdę świadomie uruchomić to, ten wzajemny podziw dla siebie, dla tego, co jest dobre, oczywiście nieudawany. Dlatego to jest naprawdę dobre, bo ten podziw uruchomi pragnienie bycia jeszcze lepszym. Bardzo to kiepsko wygląda w naszej praktyce. To wynika z takiego programowego zantagonizowania chłopców, dziewcząt już w wieku dojrzewania. A my jakoś temu się poddajemy potem. Tak? Szkoda, bo kiedyś te relacje damsko-męskie, to nie chodzi tylko o męża, żonę. Wszystkie relacje damsko-męskie mogłyby być piękne. Nie tak dawno, pamiętam, w Warszawie jakieś wykłady miałem i chwalę się, że byłem w Warszawie w ten sposób. Ale jak sąd wrócę, to będę się chwalił, że byłem w Gdańsku. Prawda? No, ale tak poważnie. Wieczorem, 11 godzina, zajechałem, bo już po wszystkich wykładach, rozmowach, zajechałem na stację benzynową. Kolejka jak w dzień. Długa kolejka. Za mną staje pani w stanie błogosławionym dla młodszych tłumaczy w zaawansowanej ciąży, tak? Bo starsi jeszcze rozumieją stan błogosławiony. Chociaż w tym gronie, mam nadzieję, wszyscy rozumieją. I teraz ja ją oczywiście z uśmiechem w naturalnym odruchu przepuszczam. Pani oczywiście proszę przede mnie. Ona tak spojrzała smutno. I mówi, wie pan, no wiedzi pan, jestem już na ostatnich nogach. Jest pan drugą osobą, która to zauważyła. Pierwszy to był staruszek, który mi ustąpił miejsca w tramwaju. Głupio mi było siadać, bo jemu było trudniej stać niż mi. Ale siadłam, bo wiedziałem, że to było szczere z jego strony. Pan jest drugim. Czy nie szkoda? Czy nie szkoda, że my programowo się zwalczamy. Kobieta przypuszczona w oddziach mówi: dziękuję, głupio się czuję, proszę się nie wygłupiać, podaję płaszcz, dam sobie sama radę, ustępuję miejsca, to taka stara jestem. Się odechciewa czasami. Ale sami to niszczymy. Przecież jesteśmy krajem, który w Europie słynął z pięknego traktowania pań. Tylko w Polsce się całowało w rękę. Podawało rękę wysiadającej kobiecie z karety, sam z powozu, podawało przy stole krzesło, płaszcz. W Polsce. I nam to zniszczono, albo pozwoliliśmy to zniszczyć. Do dziś się nieraz szamocę z jakąś panią, którą próbuję pocałować w rękę, bo ona wyrywa. Nie? A ja bywam nieustępliwy, prawda? Więc samota nie jest. Ale można i trzeba coś robić. Naprawdę. W całym tym bałaganie, jaki jest, studenci na trzecim roku, no teraz mam zmiana, no to teraz będą wcześniej, na drugim roku studiów. Do niedawna na trzecim miałem zajęcia. Teraz zmiana struktury studiów. No to oni na moich zajęciach, większość już wie, że dziewczyny się wpuszcza przodem do sali. I wpuszczają. Jest możliwe. Jest możliwe. Prawda? Nauczycielom by powiedzieć to w szkole: o panie, pan nie znasz dzieci, to jest niemożliwe. Możliwe. Pamiętam, jak ojciec Karol Meissner opowiadał, był proboszczem i katechizował dzieci przedszkolne na wsi. Sześciolatki. Otwiera salkę, wpada huragan chłopców, tratując dziewczynki. O, panowie, z powrotem wychodzimy, wychodzimy. Najpierw wpuszczamy dziewczynki. To przecież kiedyś będą mamusie. Oburzenie. Czyje? Mamuś, które przyprowadziły swoich milusińskich na tą katechezę. A potem się już mamusią podobało, ale pierwsze tylko oburzenie. Ale proszę, ojca, to jeszcze dzieci. Widzę, że to jeszcze dzieci. Jak się dzieci nie nauczy, to potem mamy to, co mamy. Zaniedbaliśmy to tak dalece, że nawet dwoje najbliższych sobie ludzi, najbliższych w świecie, z wyboru, sakramentalnie powiązanych, nie jest dla siebie miłymi, nie stara się w ten sposób o swój wzrost, nie mobilizuje się do wzrostu, nie zauważa piękna i dobra, tylko czepia się wszystkiego, co jest nie tak. Co za szmatę na siebie włożyłaś, powiem mąż żonie, prawda, jak przyjdzie w nowej sukience. Samobójca. Przecież ona za chwilę, no tak, ona za chwilę zacznie się ubierać dla innych facetów. To jest logiczne. Ona chce się podobać najbardziej mężowi, ale jak mąż to lekceważy, to będzie się chciała podobać gdzie indziej. On potem będzie jej robił karczem na awantury, że ona się ubiera dla innych. Nie zauważy nawet, że koleżanki jego w pracy ubierają się dla niego, nie dla swoich mężów. Bo on zawsze każdej powie, jak ładnie wygląda w nowej sukience, fryzurze. Och, ach, nic go to nie kosztuje. Prawda? Szkoda. Zacznę o tym banale mówię. O zwykłej serdeczności, sympatyczności dla siebie, zauważaniu i mobilizowaniu do wzrostu. Zgubiliśmy to. Dzisiaj kobiety najczęściej mówią o mężu: nie dojda jesteś. Skończona nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. Nieustannie narzekają i dziwią się, że mąż na zewnątrz aktywny, tam mu się chce, a w domu kapciuszki, telewizor, prawda? To z czegoś wynika. To z czegoś wynika. Zobaczmy, że to wszystko ma się nijak do zadania budowania komunii. Idziemy do punktu czwartego. Troszkę mi drżą nogi, tylko dwa ostatnie wymienimy. Drżą nogi, bo muszę to wypowiedzieć głośno. Czwarty punkt najkrócej można określić słowem teściowa. Teściowa, tak? Co byś zrobił, gdyby tygrys napadł twoją teściową? Nic, niech sam się broni. Tysiące kawałów. Problem międzynarodowy. Jak gościliśmy Polaków z Kazachstanu, pierwszy kawał, jaki opowiedzieli? O teściowej. Może już pora jest tak późna, że sobie opowiemy parę kawałów, tak? Ale, nie, ale do teściowej jeszcze na chwileczkę później wrócimy. Teściowa przyjeżdża ze wsi, przywozi siaty, słoiczki, jakieś tam ogóreczki, jakieś tam kiełbaski własnej, swojskie roboty własnej, marcheweczkę świeżutką, coś tam, wzięć to wszystko znudzony, odbiera, to do spiżarki, to do lodówki, wreszcie pyta, mamuśka, na długo przyjechałaś? No wiesz, dopóki wam się nie sprzykrze. To co, nawet herbaty nie wypijesz? I mógłbym rzeczywiście długo opowiadać z całego świata kawałów teściowych. Skądś to się bierze. Nie lekceważmy kawałów. Ten problem jest wbrew pozorom bardzo poważny. I nikt z nas, ani nikt z ludzi na świecie nie zbuduje prawdziwej komunii ze swoją żoną, ze swoim mężem, jeżeli się nie pojedna wewnętrznie z jej rodzicami. Czasami jest to trudne. Ale jeżeli nie wzbudzi w sobie wewnętrznej życzliwości do tych ludzi, którzy przekazali życie żonie mężowi. To jest kawałek żony, kawałek męża. Nie może być wspaniałej komunii, jeżeli my kawałek odrzucamy. To wnosimy w posagu. I choćby ten dom był najbardziej połamany, to może właśnie wtedy trzeba się zdobyć na to. Ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że żeni się z dziewczyną, a nie z jej matką. Tak, to jest prawda. Ale w posagu wnosi dom rodzinny. I nie wolno go atakować, wyśmiewać, czy używać jako argumentu przeciwko. No tak, jesteś taki, mówi stary chlał. No tak, jesteś flejtu, masz to po matce. Nie ma nawet do ciebie pretensji, matka ba flejtu, jesteś taka sama. Zresztą nie da się tego usłyszeć nawet. Choćby ta matka była najgorszym bałaganiarzem, nie ma znaczenia, czy była skrajnie porządna. I tak takiego zdania o matce nie da się słuchać. To ty lepiej powiedz o swojej mamusi. Wszyscy wiedzą, że... I się zaczyna obkładanie, prawda? Nie możemy więzi zbudować. Tego tematu nie można ominąć. Wiem, że czasami on jest trudny, ale nie da się go ominąć przy budowie prawdziwej komunii małżeńskiej. To były te cztery takie ważne powody, które niezrozumiałe przeszkadzają w budowie więzi komunii, do której jesteśmy stworzeni, przeznaczeni i takie jest nasze zadanie. Ale jest jeszcze piąty, który jest no, w pewnym sensie nawet techniczną nieumiejętnością. My nie umiemy rozmawiać. Wobec tego, jak nie umiemy się komunikować poprawnie, to nigdy nie zbudujemy komunii. Bo podstawowym narzędziem budowy komunii jest poprawna komunikacja. I to ten ostatni punkt, to jest celowo na końcu przeze mnie wymieniany. Bo z jednej strony nieumiejętność rozmowy rodzi ogromny ból, zniechęcenie, uniemożliwia zbliżanie się do siebie. Ale z drugiej strony nauczenie się porządnej rozmowy jest taką dźwignią, która popchnie małżonków ku sobie. I te wszystkie wcześniej wymienione problemy zostaną nazwane, wyjaśnione i powstanie szansa na to, że to wszystko, co wcześniej wymieniłem, przy dobrej komunikacji i przy odrobinie dobrej woli, będzie przerabiane i rzeczywiście będziemy budować komunię. Rzeczywiście będziemy budować coraz piękniejszą komunię. I w związku z tym, że czas minął, to ja tylko życzenia złożę na koniec. Życzę wszystkim tu obecnym małżonkom, żeby ich komunia dzisiaj była piękniejsza, lepsza, większa niż wczoraj, ale brzydsza, mniejsza, gorsza niż jutro i tak dalej, i tak dalej. Dzięki.